kiedy nam tu było bardzo zimno. Taką piosenkę pewno śpiewał dr Paweł Zyzak w Australii. Wrócił opalony. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spotkanie z Polonią, nie z kangurami.
Na zaproszenie Polonii, spotkania w Sydney, w Melbourne, spotkania historyczne. No, oczywiście wdarło się trochę polityki. Trochę spotkań z naturą, no, była okazja i stąd ta opalenizna, prawda, no, trudno jej uniknąć w Australii.
A czy udało się zanurkować i zobaczyć, jak wygląda rafa koło Australii, ta słynna rafa, o której kiedyś śpiewał Jacek Kaczmarski?
Kąpiele w Australii były, oczywiście ocean o tej porze roku wciąż jest ciepły, natomiast ja skorzystałem z okazji, żeby się wspiąć na najwyższy szczyt australijski. Jak przystało na górala, warto odwiedzić Alpy Australijskie i wspiąć się na Kościuszko Mountain. Jest to niewysoka góra, troszkę większa niż Babia Góra, ponad 2200 metrów. Nie ma problemu, to jest wspaniały spacer, wspaniała przyroda, unikalna, nieporównywalna do tej naszej Beskidzkiej.
Jakieś zagrożenia, dzikie zwierzęta?
Nie warto drażnić kangurów, potrafią być groźne, natomiast to są bardzo płochliwe zwierzęta, raczej nie robią krzywdy. Jeżeli chodzi o zagrożenia, no to na pewno węże. Węży jest dużo i uchodzą za najgroźniejsze na świecie w Australii.
Dobrze, dziś na ulicach Warszawy prawdopodobnie nie spotkamy żadnego węża, ale czy będąc w Australii obserwował pan politykę amerykańską i co się dzieje za murami Białego Domu?
Nie sposób jej uniknąć w Australii. Akurat kiedy przyjeżdżałem, to bardzo głośno było o spotkaniu Malcolma Turnbulla. To jest premier Australii. Są pewne podobieństwa oczywiście do Wielkiej Brytanii. Wspólny władca, monarcha. Turnbull prosił Trumpa o to, żeby nie nakładał ceł na australijską stal. No jedna z firm australijskich jest bardzo mocno usadowiona na rynku amerykańskim. Obrót bodajże 3 miliardy dolarów amerykańskich. Nazywa się BlueScope i może bardzo ucierpieć w wyniku tych ceł. No, udało się podobno wyprosić Trumpa o to, żeby przez jakiś czas cło nie obowiązywało, jeżeli chodzi o australijską stal.
Czyli dobry władca.
Który? Trump czy Turnbull?
Trump.
Tak jak sobie kiedyś już mówiliśmy na ten temat, prawda? No Trump to jest pewne odejście od ortodoksji wolnorynkowej partii republikańskiej. No był krytykowany za cła przez wszystkie ważne ośrodki wewnątrz obozu republikańskiego. Paradoksalnie był chwalony przez lidera AFL-CIO, to są amerykańskie związki zawodowe, przez Richa Trumka. I to jest taki niesamowity paradoks, że lider lewicowych, wręcz lewackich dzisiaj związków zawodowych amerykańskich, one bardzo mocno ewoluowały w tą stronę od 1995 roku, chwali Donalda Trumpa za cła. No one będą miały swoje konsekwencje, bo chronią wprawdzie około 140-150 tysięcy miejsc pracy, natomiast to jest nieuniknione. Podwyższenie cen wyrobów ze stali czy z aluminium spowoduje podniesienie cen, na przykład aut, prawda, i uderzy w pracowników branży samochodowej, którą Trump zobowiązał się chronić. I wtedy jak podliczono, jaką ilość pracowników amerykańskich może uderzyć polityka celna, no wyliczono to na około bodajże 6 milionów.
Ale cła można wprowadzić potem na samochody. Amerykanie muszą jeździć samochodami, także to ta pętla może się zamknąć zupełnie inaczej, a poza tym cła to nie są sprzeczne z konserwatywną postawą i z liberalnym podejściem do gospodarki. To jest
protekcjonizm. Znaczy, jeżeli chodzi o ortodoksję...
Obrona wewnętrznego rynku, ale w środku może być absolutna wolna Amerykanka, czyli można mieć w środku w Stanach Zjednoczonych liberalne ustawy dotyczące podatków i to wszystko się kręci zgodnie z myślą liberalną i konserwatywną.
Odcieni konserwatyzmu jest bardzo dużo. Ja tylko chcę przypomnieć, że Donalda Trumpa swego czasu przyrównywano do Ronalda Reagana. On sam podczas kampanii wyborczej podawał się za uosobienie Ronalda Reagana. Zresztą jego hasło Make America Great Again to jest po prostu hasło kampanii Ronalda Reagana. No, Donald Trump drugim Reaganem nie jest. Jest Donaldem Trumpem. I jeżeli chodzi o swoje zdanie, jeżeli chodzi o protekcjonizm i izolacjonizm, Donald Trump go nie zmienił. Znaczy, tu pozostaje konserwatyzm. konsekwentny, de facto można powiedzieć, że wzmocnił swoją pozycję we własnej administracji i działa już dosyć samodzielnie. No, to skutkowało oczywiście odejściem pewnego ważnego członka tej administracji, prawda? Kona, który był szefem National Economic Council. Natomiast kiedyś takim głównym boogiemanem Donalda Trumpa w latach 80. jeszcze, poza tym, że Donald Trump krytykował Reagana za jego, no właśnie, zbyt wolnorynkową politykę, była Japonia. Później to się zmieniło i stały się Chiny. Natomiast te cła nie tyle uderzają w Chiny, ile przede wszystkim w sojuszników Ameryki. No, między innymi w Australię, jeżeli nie uda się jej uniknąć dyspensy, no i w Unię Europejską.
Unia Europejska poszukuje odpowiedzi na te cła. Nie wiem, czy już znalazła, czy nie, czy może dzisiaj w czasie szczytu Unii Europejskiej będzie ten problem poruszany, ale w Białym Domu i wokół Białego Domu jest dużo więcej istotnych zmian.
Oj, bardzo dużo zwolnień przez ostatnie kilka tygodni. Nie mieliśmy okazji o tym pomówić. No, odeszła z administracji Hope Hicks. To była osoba uważana za lojalistkę całej rodziny Trumpów. Ona robiła karierę najpierw przy Iwance Trump, będąc jej taką asystentką w jej biznesach. Później w Białym Domu, po odejściu kilku ważnych członków, stała się dyrektorem do spraw komunikacji. Bardzo ważna funkcja. Hope Hicks była uczestnikiem wielu wrażliwych dla Donalda Trumpa spotkań, które dzisiaj są przedmiotem śledztwa Roberta Millera. Natomiast powody odejścia wciąż są nie do końca znane. Łatwiej wyjaśnić powody odejścia Kona, który był przeciwnikiem polityki celnej Donalda Trumpa. Już wcześniej chciał odejść. Chciał odejść po niejednoznacznej postawie Donalda Trumpa po tych słynnych wiecach w Charlottesville, gdzie neonaziści szli obok zwolenników alt-right movement, obok zwolenników Ku Klux Klanu, prawda? Nie odszedł. Jest Żydem z pochodzenia, prawda? Było takie stanowisko, takie niepisane stanowisko kilku członków administracji pochodzenia żydowskiego, którym się nie podobało stanowisko Donalda Trumpa. No i Rex Tillerson, prawda? Rex Tillerson został pozbawiony swojej funkcji na Twitterze, oczywiście, dzień po tym, jak
A jak ten tweet brzmiał? Nie przychodzi jutro do pracy?
Nie. Tweet brzmiał, że odwołuje Rexa Tillersona, powołuje na to stanowisko Mike'a Pompeo. Gratulacje dla wszystkich. Poza tym Trump powiedział, że wydaje mu się, że jednak Tillerson będzie teraz szczęśliwszy niż był w administracji. No i to jest chyba prawda. Rex Tillerson miał bardzo ciężko w administracji. Była okazja o tym pomówić. No, spodziewaliśmy się, ja się spodziewałem, że już jesienią zeszłego roku straci swoje stanowisko. Udało mu się przeżyć politycznie do tej pory. Natomiast odwołano go dzień po bardzo mocnej wypowiedzi w obliczu tego, czego dokonały najprawdopodobniej służby rosyjskie na terytorium Wielkiej Brytanii, mianowicie, że Rosja jest za to odpowiedzialna i będą wyciągnięte twarde konsekwencje. To stanowisko było kontrastującym względem stanowiska rzecznik prasowej Białego Domu, czyli Sarah Sanders. Ona nie wymieniła Rosji z imienia. Natomiast Donald Trump, który rozmawiał wkrótce potem z Władimirem Putin, gratulując mu zwycięstwa wyborczego, prawda, bardzo osobliwego, dzięki wieloletniej czystce i wieloletniej konsolidacji władzy, nie wspomniał o tym wydarzeniu w Rosji i nie poprosił Putina o wyjaśnienia. No więc jeszcze jednym takim na pewno czynnikiem, który przyspieszył odejście Tillersona, było jego stanowisko względem porozumienia nuklearnego z Iranem. Tutaj akurat Tillerson był zwolennikiem podtrzymania tego porozumienia. No, Trump jest zwolennikiem nie przedłużania tego porozumienia. No i jeszcze ostatnia kwestia, prawda? No tutaj się role odwróciły, bo wcześniej Tillerson wszedł w konflikt z Trumpem, dlatego że był zwolennikiem rozmów z Koreą Północną. Natomiast Donald Trump chciał dokonać ataku prewencyjnego, przynajmniej na Twitterze. Obecnie Donald Trump chce się spotkać z Kim Jong-unem, natomiast Tillerson publicznie no, podważył i stwierdził, że to jest dosyć naiwna i dziecinna decyzja, prawda, żeby wyrazić zgodę na zaproszenie Kim Jong-una. Więc tych powodów było kilka. Więc kilka bardzo ważnych zmian w administracji. No, na stanowisko szefa departamentu wszedł Mike Pompeo, który jest lojalistą Trumpa, natomiast jego stanowisko względem Rosji jest zdecydowane, tak? Znaczy, on nie ma złudzeń, że Rosja wmieszała się w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, natomiast dla swojego bezpieczeństwa, no i po to, żeby oczywiście robić karierę w administracji, nie twierdzi, że ona miała wpływ na zwycięstwo Donalda Trumpa.
Bo wmieszała się po obu stronach tej barykady politycznej, jeśli się wmieszała. Chociaż prezydent Putin w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji zaprzeczył, powiedział, że my się nie mieszają w żadną taką sytuację za granicą. My tylko tutaj jesteśmy w Rosji panami.
Tak, tak. Rzucił nawet cień podejrzeń na Żydów, Tatarów, prawda, i być może Czeczeńców, którzy posługują się obywatelstwem rosyjskim. No nie, coraz nowe wiadomości. Rosja atakowała Stany Zjednoczone nie tylko w elekcjach. Teraz się szykują swoją drogą midterm elections w Stanach Zjednoczonych i jest postawiony oczywiście alarm, że Rosja może się znowu mieszać, ale zaatakowała systemy energetyczny, szpitalny, aviation, nuklearny, prawda, atakowała i paraliżowała te systemy na jakiś czas z sobie znanych powodów, prawda? No, prawdopodobnie, że przetestować umiejętność dywersji na czas.
To były takie ataki, o których pisały amerykańskie gazety na pierwszych stronach, groźne ataki cybernetyczne?
No to są wiadomości z ostatnich w zasadzie dni. Nie pisało się o tym. No to były ataki, które polegały na tym, że przez kilka godzin na przykład lekarze w systemie szpitalnym nie mogli się dostać do baz danych swoich pacjentów, prawda? Tego typu ataki. One były prawdopodobnie obliczone na to, że się testuje pewne narzędzia, jeżeli dojdzie do jakiegoś zwarcia, prawda? No, militarnego, wojennego, jakkolwiek to nazwiemy, jakkolwiek to sobie wyobrazimy. No więc Rosja była agresywna, pozostaje agresywna. Zachowuje się bardzo prowokacyjnie na wielu płaszczyznach, między innymi w polityce zagranicznej, w Europie, w Syrii, także na Dalekim Wschodzie, obstruując politykę względem Korei Północnej. No, Donald Trump pozostaje niewzruszony na to. Znaczy, on utrzymuje ten swój kurs obliczony na to, że możemy wciąż ocieplać relacje z Putinem. Z drugiej strony są członkowie jego administracji. Tutaj największe sankcje do tej pory na Rosję, ale wycelowane głównie w polityków związanych z Putinem, no, przeprowadza Treasury Department, czyli no, Departament Skarbu.
Ale jakie informacje płyną ze Stanów Zjednoczonych, że kolejne sankcje, że są przeciwnikami budowy Nord Stream 2, że rozszerzają i chce Trump rozszerzyć ten wachlarz sankcji w stosunku do Rosji? No to są informacje, które płyną z Waszyngtonu.
Trump na pewne rzeczy się godzi, na pewne się nie godzi. A administracja amerykańska to jest system narzędzi połączonych. Prezydent oczywiście ma olbrzymią władzę, ale nie jest absolutnym decydentem. Znaczy Departament Skarbu, mimo że na jego czele jest Steve Mnuchin, który jest lojalistą względem Trumpa, jednak ma swoje procedury i ma swoją własną politykę, którą realizuje. Tak? I Donald Trump naraziłby się na duże ryzyko, gdyby starał się powstrzymać Departament Skarbu przed nakładaniem sankcji gospodarczych. No, proszę zwrócić uwagę na reakcję ważnych teraz polityków republikańskich, czy to Paula Ryana, czyli marszałka Izby Niższej w parlamencie amerykańskim, czy prawda, szefów spraw zagranicznych poszczególnych komisji spraw zagranicznych, którzy ostro sprzeciwili się publicznie atakowi Donalda Trumpa na śledztwo Roberta Millera, prawda, na jego zespół, który stara się wyjaśnić Russian meddling i związki obozu Donalda Trumpa z przedstawicielami władz kremlowskich.
Ale musimy chwilę nowemu sekretarzowi stanu poświęcić. Pan Pompeo jest jastrzębiem, jest powołany po to, żeby te stosunki irańsko-amerykańskie przeprowadzić na inną stronę, czyli na stronę wojenną, zgodnie z intencją, które płyną z Tel Awiwu. Czy tak jest, czy tak nie jest?
Trump poszukuje kogoś, kto publicznie nie będzie kwestionował jego autorytetu. Trump jest na to bardzo wrażliwy i Tillerson wszedł kilkakrotnie w zwarcie z Trumpem na kanwie medialnej. Trump sobie na to nie pozwala, jest bardzo zazdrosny o swój wizerunek. Mike Pompeo do tej pory pokazywał się jako lojalista Trumpa, natomiast to jest były polityk, tak? To jest były kongresmen i to jest człowiek, który ma bardzo zdecydowane poglądy na sprawy zagraniczne, tak? To jest zwolennik twardej polityki względem państw islamskich, względem Rosji, a względem Korei Północnej. On po prostu będzie się zachowywał być może bardziej stonowanie. Rex Tillerson w pewnym momencie przecenił swoje możliwości. Tak? On uzyskał, o czym państwu mówiłem tutaj przed mikrofonem, bardzo silne wsparcie liderów kongresowych. Nawet wiceprezydent Pence go popierał. Co mu nie pomogło utracić stanowisko. Zdarzyło się to nagle, kiedy był w Afryce i nawet się nie spodziewał, że to może nastąpić z dnia na dzień.
To jak to jest? Czy Donald Trump jest przyjacielem Polski, czy nie jest?
Drodzy państwo, jeszcze raz państwu mówię. Donald Trump jest najbardziej prorosyjskim i proizraelskim prezydentem Stanów Zjednoczonych w dziejach. Czy jest najbardziej propolskim? Śmiem w to wątpić.
Powiedział dr Paweł Zyzak. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Spotykamy się w przyszły czwartek, jak nic nie stanie na przeszkodzie. Karol Smyk zrealizował dzisiejszy poranek. Antoni Opaliński był jego wydawcą, a za chwilę, proszę państwa, radio i państwo słuchający radia zanurzą się, a nie. Może nie, może zanim się zanurzymy, to najpierw przypomnienie, bo to jest ważne. Tam z radio są ważne informacje. Jutro, czyli 23 marca o godzinie 11 w kościele świętego Andrzeja Boboli w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 61 będzie msza ostatnie i pożegnanie pani Ewy, świętej pamięci Ewy Jeglińskiej, mamy Piotra Jeglińskiego, która zmarła w wieku 98 lat 9 marca 2017 roku. Mszy będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, a kazanie wygłosi biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Pogrzeb na cmentarzu wojskowym o godzinie 13. To była ostatnia informacja dzisiejszego poranka. Krzysztof Skowroński życzy miłego dnia.